Drogie siostry, drodzy bracia, przyjaciele, chciałbym przekazać bardzo, przepraszam, serdeczne pozdrowienia od całej wspólnoty Kościoła 5N w Poznaniu. Chcę powiedzieć, że pamiętamy o was, modlimy się o was, jesteście wciąż w naszym sercu bliscy. Chciałbym też bardzo podziękować pastorowi Grzegorzowi za zaproszenie. Jest mi bardzo miło zawsze tutaj być z wami pośród was. Zwróciła moją uwagę dzisiaj twoja modlitwa, Haniu. Tak sobie pomyślałem, że modliłaś się o taką bliskość, o poznanie Boga. Tak pomyślałem, że to świetnie nawiązuje do tego, o czym dzisiaj będziemy mówić. Chciałbym nas dzisiaj wspólnie zaprosić do rozważania pewnej księgi z objawienia. Tytuł dzisiejszego rozważania to Otwórz drzwi i poznaj mnie. Na samym początku chciałbym przytoczyć wyjątkowy fragment, który niech się stanie zachętą dla nas wszystkich. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Słowa te pochodzą, jak doskonale pamiętamy, z pewnością z Ewangelii Jana, z 3 rozdziału, z 16 wersetu. I chciałbym, aby były one dzisiaj mottem naszych rozważań, które ma nas doprowadzić do osobistego spotkania z Jezusem jako z naszym Zbawicielem i do głębszego poznania Jego miłości do nas. Fragment, który chciałbym, żebyśmy dzisiaj wspólnie rozważyli, to list do zboru w Laodycei. To jest 3 rozdział Księgi Objawienia, wersety od 14 do 22. 3 rozdział Księgi Objawienia, wersety od 14 do 22. Myśl przewodnia całej Księgi Objawienia mogłaby być zawarta w tych słowach. Bóg jest władcą wszechświata i nic nie wymyka się spod Jego kontroli. Zanim wspólnie zaczniemy analizować treść tego listu, powiedzmy sobie kilka słów o samym mieście i regionie, w którym znajdował się zbór. Będzie to nam przydatne potem w trakcie analizy treści listu. Laodycea leżała w Dolinie Górskiej i wraz z dwoma pobliskimi miastami, Hierapolis i Kolosy, leżących mniej więcej w odległości do 10 km, tworzyła swojego rodzaju trójmiasto, zachowując oczywiście przy tym swoją autonomię. Największy okres rozkwitu Laodycei przypada na czasy panowania Cesarstwa Rzymskiego. To jest mniej więcej na rok około 130 przed naszą erą. W Laodycei mieszkała liczna diaspora żydowska, opisywana przez Józefa Flawiusza, kronikarza żydowskiego, który opisywał Laodyceę jako miasto kupców, handlarzy i bankowców. Swoją wysoką pozycję ekonomiczną zawdzięczała bardzo korzystnemu położeniu na szlaku handlowym do Efezu i Smyrny, dwóch dużych miast portowych Azji Mniejszej. To właśnie w Laodycei pierwszy raz rozwinął się system bankowości. Można powiedzieć, że w tamtym czasie Laodycea była odpowiednikiem dzisiejszego Zurychu, stolicy bankowości europejskiej. O wyjątkowym statusie tego miasta może świadczyć fakt, że gdy w 60 roku naszej ery, mniej więcej wtedy Paweł pisał swój list do Kolosan, czyli do tego sąsiedniego miasta, Laodycea nawiedziło wielkie trzęsienie ziemi. Wówczas mieszkańcy miasta odmówili przyjęcia pomocy finansowej z Rzymu i przy wykorzystaniu własnych środków odbudowali miasto. Tym samym mieszkańcy tego miasta powiedzieli cesarzowi: niczego od ciebie nie potrzebujemy, sami damy sobie radę. To właśnie na te słowa 40 lat później, do tych słów odwoła się nasz Pan w swoim liście właśnie do zboru w Laodycei. Laodycea szczyciła się też bardzo rozwiniętym, jak na tamte czasy, ośrodkiem leczenia problemów ze wzrokiem. W całym basenie Morza Śródziemnego znane były maści na oczy, wyrabiane w tamtejszej szkole. Także i ten wątek odnajdziemy w treści rozważanego dzisiaj listu. Poza bankowością i medycyną oczu, Laodycea słynęła też z wyrobu czarnej wełny, produkowanej z hodowanych tylko w tamtym regionie owiec. Również i ten szczegół znajdzie swoje odniesienie w treści listu. Przy całym swoim bogactwie i wyjątkowości Laodycea posiadała jeden poważny mankament. To woda. Ale nie chodziło tutaj o jej brak, ale bardziej o jej jakość. Miasto bowiem nie posiadało swojego ujęcia wody, więc musiano ją transportować podziemnym akweduktem z oddalonego o 6 km Hierapolis, w którym znajdowały się gorące źródła. Gdy taka gorąca woda wpływała do akweduktu, to na przestrzeni 6 km traciła swoją temperaturę do tego stopnia, że na miejscu stawała się letnia. W takiej postaci nie nadawała się ani do ugaszenia pragnienia, ani do przygotowania posiłku, ani do zabiegów leczniczych. Natomiast Kolosy, to drugie miasto, posiadało własne źródła zimnej, krystalicznie czystej wody. Wątek letniej wody w Laodycei również znajdzie swoje odniesienie w rozważanym dzisiaj przez nas tekście. Powiedzmy sobie teraz trochę na temat samego zboru i problemu, który porusza nasz Pan w tym tekście. Jak widzimy, Laodycea była miastem bogatym i dumnym, szczycącym się swoją wyjątkowością i swoją zamożnością. Zbór w Laodycei został założony przez Epafrasa, bliskiego współpracownika apostoła Pawła. Epafras został oddelegowany przez Pawła do pracy misyjnej w tamtym terenie, więc wysoce prawdopodobne wydaje się, że Epafras założył zbór również w Kolosach, do którego Paweł pisał list. W pewnym sensie były to zbory bliźniacze, o czym może świadczyć fakt, że Paweł zaleca, aby zbory te wymieniały się między sobą listami. Pierwszy list do zboru w Laodycei napisał apostoł Paweł. Znajdujemy o tym wzmiankę w liście do Kolosan w 4 rozdziale, w 16 wersecie. Jednak do tej pory list ten nie został odnaleziony i nie znamy jego treści. List, który będziemy dzisiaj wspólnie rozważać, jest drugim listem do tej wspólnoty, a pochodzi bezpośrednio od naszego Pana. A teraz przejdźmy już do wspólnej analizy tekstu. Werset 14. Do anioła kościoła w Laodycei napisz: oto co mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek Bożego stworzenia. Słowa Amen, poza znaczeniem niech tak się stanie, pełni również rolę potwierdzenia czy uwiarygodnienia autora. Potwierdzenie wierności i prawdziwości świadka, który wypowiada te słowa, jest kluczowe, bo wskazuje na ofiarę i odkupieńcze dzieło Jezusa Chrystusa na krzyżu, którym dokonał się boski plan zbawienia ludzkości i w którym Bóg objawił prawdę. Jezus powiedział o sobie: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jezus nie jest tylko prawdą, ale Jezus ją również ogłasza. Słowa "początek Bożego stworzenia" wskazują na Jezusa jako na praprzyczynę wszelkiego stworzenia. Dosłownie na tego, który wszystko rozpoczyna. To ze względu na Jezusa została stworzona ziemia i cały wszechświat. Słowa te padają tu, jak łatwo się domyśleć, nieprzypadkowo, bo odnoszą się do panującej wówczas w tamtym terenie herezji, z którą borykał się zbór w Laodycei. Podobnie zresztą jak zbór w Kolosach. Herezja ta głosiła, że Jezus był stworzeniem, kimś w rodzaju bardzo potężnego anioła. Czytamy o tym w liście do Kolosan w pierwszym rozdziale w wersetach od 15 do 20. Co się z tym wiąże? Istnieje bardzo uzasadnione przypuszczenie, że taki obraz Boga spowodował u wielu z adresatów tego listu brak duchowego i osobistego doświadczenia spotkania z Jezusem jako ze swoim Zbawicielem. Werset 15. Wiem o Twoich uczynkach. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. Jezus przedstawia się tutaj jako ktoś, kto jest zainteresowany naszym życiem. Nie przechodzi obojętnie obok naszych sukcesów czy porażek, ale jest blisko. Tak blisko, że wie, czym żyjemy. Jezus jest tym, który zna człowieka. Dla Niego nic, co robimy, nie jest zaskoczeniem. Wyobraź sobie, że gdybyś miał wybrać pomiędzy dwóch lekarzy, to czy wybrałbyś po badaniu tego, który by powiedział: tak, wiem, na co Pan choruje, wiem, co Panu dolega. Czy może raczej tego, który podrapałby się w głowę i powiedziałby: no wie Pan co, no nie wiem, ale możemy próbować. Myślę, że odpowiedź jest prosta. Jezus zna nas bardzo dobrze. W słowach "nie jesteś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący" Jezus stawia tu trafną diagnozę stanu duchowego tego zboru. Robi przy tym odniesienie do problemu, z jakim borykała się Laodycea, czyli do temperatury letniej wody, która trafiała do akwedukta do miasta i, tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, właściwie była nieprzydatna do niczego w takiej formie, w jakiej trafiała. Często słowa te interpretuje się w taki sposób, że wysoka temperatura przedstawiana jest jako synonim gorliwości dla Boga i rozpalonego, pełnego entuzjazmu ducha. Natomiast niska to przeciwieństwo, czyli stan oziębłości duchowej. Ta interpretacja jednak posiada jedną istotną wadę. Czytamy, że w drugiej części nasz Pan mówi: obyś był zimny albo gorący. Trudno sobie wyobrazić, żeby nasz Pan wzywał kogoś do oziębłości duchowej. Inni komentatorzy Pisma Świętego z kolei wskazują na konieczność wyboru, jaki przed tym zborem stawia Jezus. Ale i ta interpretacja wydaje się nie wytrzymywać krytyki. Wytłumaczenie wydaje się być dużo prostsze. Jezus posłużył się tu odniesieniem, którego sens sprowadza się do tego, że tak jak letnia woda, taka jaka jest, nie nadaje się do niczego, tak i stan duchowy tego zboru był bezużyteczny. Czytajmy dalej. A ponieważ jesteś letni, nie gorący i nie zimny, wypluję cię z moich ust. Położone w niedalekiej odległości Hierapolis miały gorące źródła. W Kolosach zaś znajdowały się źródła zimnej górskiej wody, tak jak już wcześniej mówiliśmy. Laodycea jednak posiadała płynącą przez kilka kilometrów brudną letnią wodę. Nieprzyzwyczajony do jej smaku człowiek, który odwiedzał to miasto, gdy się jej napił, wypluwał ją z niesmakiem ze swoich ust. Część komentatorów interpretuje ten werset, tłumacząc, że stan letniości jest powodem odrzucenia. Tym samym nauczają, że tylko gorliwi i zapaleni do służby wierzący znajdą uznanie w Bożych oczach. Jednak taki sposób myślenia warunkuje zbawienie i Bożą akceptację od aktualnego stopnia zaangażowania w służbę i wiąże ludzkie sumienia na przemian okresami poczucia winy lub stymulowanej egzaltacji. W Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, w 21 do 23 wersetu znajdujemy takie słowa. Nie każdy, kto do mnie się zwraca, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. W tym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony i w Twoim imieniu dokonywaliśmy wielu cudów. Wówczas im oświadczę, nigdy Was nie poznałem. Odejdźcie ode mnie, Wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. W wersecie 23 znajdujemy istotną wskazówkę. Jezus mówi, nigdy was nie poznałem. Użyte tu słowo egnom oznacza tyle, co nawiązać bliską, osobistą więź. Powodem odrzucenia jest brak osobistego poznania Jezusa i brak nawiązania osobistej relacji z Jezusem jako ze swoim Zbawcą. Werset 17. Mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Nie wiesz jednak, że jesteś nędzny i żałosny, biedny, ślepy i goły. W wersecie tym znajdujemy bardzo konkretne odniesienia do realiów Laodycei. Uderza tu również fakt, że Jezus ocenia tak samo postawę mieszkańców miasta, jak i członków zboru. Wydaje się, że duch Laodycei był mocno obecny w Kościele. Słowa wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję to wyraz głębokiej niezależności i wskazanie źródła poczucia bezpieczeństwa zarówno jednych, jak i drugich. Słowa, nie wiesz jednak, że jesteś nędzny i żałosny, biedny, ślepy i goły. Są jak kubeł zimnej wody i w uszach adresatów musiały zabrzmieć szokująco. Bo zgodnie z nimi ludzie ci cały czas do tej pory żyli w świętym przekonaniu, że wszystko z ich życiem jest w porządku. Ich wysokie mniemanie o swoich możliwościach i swojej wyjątkowości Jezus nazywa nędzą i żałosnym stanem. Ich status materialny nazywa biedą. Ślepota i nagość to odpowiednio odniesienia do wyrabianej przez nich maści na choroby oczu i wełny słynnej w całym regionie. Jezus przedstawia się tu jako ten, który objawia człowiekowi to, czego on nie dostrzega. Czytajmy dalej. Radzę ci, nabądź u mnie złota oczyszczonego w ogniu, abyś się wzbogacił. Zaopatrz się u mnie w białe szaty, abyś miał się w co ubrać i przestał razić hańbą swojej nagości. Kup też u mnie maść i posmaruj nią swoje oczy, aby przejrzeć. Jezus oferuje tu korzystną transakcję, pozorne bogactwo, a w rzeczywistości żałosne ubóstwo. Radzi zamienić na realną wartość szyk eleganckich ubrań, które nie są w stanie przykryć tego, co hańbiące. Radzi zamienić na białe szaty. Białe szaty to synonim oczyszczenia. Dzieło Jezusa na krzyżu daje możliwość włożenia białych szat każdemu, kto w zrozumieniu jego znaczenia, w zrozumieniu tego dzieła na krzyżu, w modlitwie zawoła o ratunek do Boga. Białe szaty występują tu też w podwójnym kontekście. Jak już powiedzieliśmy wcześniej, Laodycea słynęła z produkcji czarnej wełny i tylko to miasto taką wełnę produkowało, z których wyrabiano ubrania w czarnym kolorze. Maść na oczy to bardzo czytelna aluzja dotycząca tego, że ci, którzy zajmowali się leczeniem oczu i wzroku, sami potrzebowali skutecznego lekarstwa na swoją ślepotę. W wersecie tym na pierwszy plan jednak wysuwa się słowo nadzieja. Słowa radzę ci to znak, że nie jest za późno na zmianę. Jezus nie potępia, ale daje szansę na zmianę. Objawia się tu jako cudowny doradca. Nie chce, aby człowiek żył w pohańbieniu, ale dba o naszą godność i w ofierze Jezusa na krzyżu przywraca godność człowiekowi. On nie chce, abyśmy byli życiowymi bankrutami, pozbawionymi i okradzionymi ze wszystkiego, co cenne. Maść na oczy ma pomóc zobaczyć to, co gdzieś umknęło. Ten prawdziwy obraz Boga. Ma to związek też z tym, co na samym początku powiedzieliśmy sobie o tym, że prawdopodobnie w tym zborze i w zborze w Kolosach obecna była błędna nauka, która sprowadzała osobę Jezusa do roli stworzenia. Czytajmy dalej. Werset 19. Ja tych, których kocham, poprawiam i wychowuję. Obudź więc w sobie zapał. Moglibyśmy też przeczytać, bądź zmobilizuj się, czy staraj się usilnie, opamiętaj się, albo inaczej zmień myślenie. To są wszystko synonimy tych słów. Dochodzimy tu do myśli przewodniej dzisiejszego rozważania. Bóg cię kocha. Bóg cię bardzo kocha. Niech ta myśl przeniknie nasze serca, nasze umysły teraz. Bóg kocha Cię tak bardzo, że posłał swojego Syna w ludzkim ciele na hańbiącą śmierć na krzyżu, aby przywrócić zerwaną relację między Bogiem i człowiekiem. Przywrócić godność człowiekowi. Zrobił to tylko z jednego powodu. Bo Cię kocha. Boża korekta zaczyna się od zapewnienia o Bożej miłości, a potem od wezwania do zmiany sposobu myślenia. To ważne, to istotne. Ostatnio natknąłem się na wyniki sondażu na temat poczucia szczęścia. Uczestnikom zadawano pytanie, jaka kwota pieniędzy sprawiłaby, że poczułbyś się szczęśliwy. Przypuszczam, że teraz gdzieś w naszych głowach odbywają się takie kalkulacje i każdy z nas taką kalkulację na własny użytek, przypuszczam, już zrobił, sądząc po niektórych uśmiechach na twarzach, domyślam się, że tak. Średnia wyszła, że jest to kwota około 20 tysięcy złotych na miesiąc. Tak ocenili to badani respondenci. Co ciekawe, jednocześnie prowadzący te badania ustalili, że istnieje pewien pułap finansowy, po przekroczeniu którego zadowolenie już nie wzrasta. Możliwość nabywania nowych rzeczy nie daje już poczucia szczęścia. Komentujący te wyniki psycholog zauważył, że każdy człowiek ma wewnętrznie wpisaną potrzebę bycia kochanym. I niezaspokojenie tej potrzeby leży u podstaw bardzo wielu zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym. Jak często myślisz o sobie: Bóg mnie kocha, jestem Jego ukochaną córką, jestem Jego ukochanym synem? Czy pielęgnujesz w sobie te myśli: Bóg mnie kocha? To ważne, bo właśnie od tego zapewnienia nasz Pan rozpoczął te słowa dotyczące wezwania do zmiany sposobu myślenia. Jak często myślisz o tym? Werset 20. Przeczytajmy wspólnie. Oto stoję u drzwi, pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. Aby lepiej zrozumieć te jakże dobrze znane nam i często cytowane słowa, należy mieć w pamięci kontekst całego listu. W tym konkretnym przypadku Jezus kieruje te słowa do zboru w Laodycei. Widzimy w nich, że Jezus stoi na zewnątrz, poza kościołem. Stoi przed drzwiami. W pierwszym rozdziale Księgi Objawienia, w wersetach od 1 do 12 i w rozdziale 13, w wersecie 20, widzimy Jezusa stojącego między siedmioma świecznikami, między siedmioma świecznikami, które reprezentują siedem zborów. Normalny stan rzeczy jest taki, że Jezus jest obecny pośród swojego Kościoła. Natomiast w przypadku Laodycei sytuacja wyglądała inaczej. Jezus kieruje te słowa nie do całego zboru, ale do jego poszczególnych członków. Do każdego z nich z osobna. Zapewnia, że nie pogardzi żadnym zaproszeniem otwartych drzwi. Nie stawia tu żadnych warunków wstępnych. nie oczekuje rekompensaty. W zamian oferuje swoje towarzystwo. Można powiedzieć, że Pismo Święte, poza kilkoma wyjątkami, skupia się wyłącznie na opisie indywidualnych spotkań z Bogiem. Każda z tych historii, jak każdy człowiek, jest wyjątkowa, ale wszystkie one łączy to, że w pewnym momencie życia na Boży głos drzwi ludzkiego serca zostały otwarte. Jedną z takich historii, którą chciałbym, żebyśmy wspólnie jeszcze teraz przeanalizowali, jest historia dobrze znanego nam Zacheusza, opisana w Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale, w wersetach od 1 do 9. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, dla tych z nas, którzy chcą śledzić, podaję dla tych, którzy wolą słuchać, przeczytam. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, od 1 do 9 wersetu. Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. W tym czasie pewien bogaty człowiek imieniem Zacheusz, przełożony celników, próbował zobaczyć Jezusa. Chciał on się dowiedzieć, kim Jezus jest, lecz nie mógł, gdyż był niskiego wzrostu i tłumu mu go zasłaniał. Pobiegł więc naprzód i aby ujrzeć Jezusa, wspiął się na sykomorę rosnącą przy drodze, którą Pan miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i powiedział: zejdź prędko, gdyż muszę zatrzymać się w Twoim domu. Czy dostrzegamy tu to subtelne pukanie Jezusa? Łukasz podaje, że Zacheusz chciał dowiedzieć się, kim jest Jezus. Słowo Boże w liście do Filipian w 2 rozdziale, w 13 wersecie mówi, że Bóg wkłada pragnienia do ludzkich serc. Kiedy Jezus zobaczył w oczach Zacheusza pragnienie zobaczenia Go, poznania Go, które wyraziło się w tym niecodziennym, nietuzinkowym zachowaniu, nie pozostał obojętny, ale powiedział: zejdź prędko, gdyż muszę zatrzymać się w Twoim domu. I to słowo muszę sugeruje, że Jezus miał coś ważnego do zrobienia w domu Zacheusza. Czytajmy dalej. 6 werset. Zacheusz zszedł więc prędzej, czym prędzej, i z radością stanął, przyjął go u siebie. Zajście to wywołało powszechne niezadowolenie. Poszedł w gościnę do grzesznika, szemrano. Zacheusz natomiast podniósł się i oświadczył wobec Jezusa: Panie, oto połowę mojego majątku przeznaczam dla ubogich, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie. Jezus zaś odpowiedział: dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, ponieważ i ten człowiek jest synem Abrahama, syn człowieczy. Przyszedł bowiem odszukać i ocalić to, co zginęło. Wróćmy teraz do treści naszego listu do Laodycei. Mając w pamięci tą radość Zacheusza, siostry, bracia, nie będę zadawał nam pytania, czy ktoś z nas rozdał połowę swojego majątku, bo ja sam tego nie zrobiłem. Ale wyobrażam sobie, że ten Zacheusz naprawdę musiał przeżyć coś niesamowitego, skoro dobrowolnie, nieprzymuszony przez żadną instytucję państwową, oddał połowę swojego majątku na cele dobroczynne. Ta radość i wolność sumienia, jakiej doświadczył Zacheusz, były dokładnie tym, czego Jezus pragnął dla zboru w Laodycei. Życie w pojednaniu z Bogiem prowadzi do radości i pokoju tu na ziemi i do wiecznego spełnienia i do wieczności spędzonej u Jego boku po śmierci. Czytajmy dalej nasz list do Laodycei, 21 werset. Temu, kto zwycięży, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, tak jak ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie. Wersety te nie pozostawiają najmniejszych złudzeń, że sprawa jest poważna i że chodzi tu o walkę. Znajdujemy tu wyraźną sugestię, że otwarcie drzwi Jezusowi może wiązać się z dużym napięciem i z walką, która może rozgrywać się na poziomie Twojego umysłu i Twojego serca. Jezus używa tu słów, które wypowiedział w czasie ostatniej wieczerzy ze swoimi uczniami. To ciekawe. Gdy zapowiadał im mające niebawem nastąpić wydarzenia, wówczas powiedział do nich: nie bójcie się, ja zwyciężyłem świat. Wiedząc, z czym będą musieli się zetknąć za moment, ze zdradą Judasza, z wypadkami, których nie przewidywali, ze schwytaniem Jezusa, ostatecznie z Jego hańbiącą śmiercią, z niesprawiedliwym wyrokiem, z oskarżeniami, które były bezpodstawne, zmyślone i z tym wszystkim, że to w tych okolicznościach się dzieje. Jezus uprzedził ich, że tak będzie i powiedział: nie bójcie się, nie bójcie się, ja zwyciężyłem świat. Jezus jako zwycięzca wyraźnie sugeruje, że ci, którzy chcą taką walkę podjąć u Niego, mogą szukać wsparcia. Przeczytajmy ostatni werset z tego listu, który dzisiaj wspólnie rozważamy. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch ogłasza Kościołom. Ten ostatni werset zapewnia nas, że Duch Święty w dalszym ciągu dziś mówi i uprzedza, aby tego głosu nie przeoczyć. Być może właśnie teraz czujesz, że On puka do drzwi twojego serca. Być może słyszysz Jego głos. Jeżeli słyszysz, to nie wahaj się. Otwórz drzwi swojego serca i zaproś Go do siebie. Pozwól, aby Jezus tam wszedł. Poznaj Go lepiej. Poznaj Go. Być może pierwszy raz w swoim życiu. Daj Mu szansę, aby pokazał Ci, jak bardzo Cię kocha. Kocha tak, jak nikt inny na świecie. Niech Jego miłość uwolni Cię od tego, z czym się zmagasz, i wniesie w Twoje życie radość i wolność dziecka Bożego. Proszę, zamknijmy teraz na chwilkę oczy. Spróbujmy zamknąć oczy. Chciałbym, abyś teraz pomyślał w swoich myślach takie słowa. Nie powtarzaj ich za mną, ale pomyśl sobie w nich. Pomyśl tak. Bóg mnie bardzo kocha. Pokazał to, posyłając swojego Syna na śmierć. Za mnie. Za mnie. Kocha mnie. Chciałbym poznać tą miłość bardziej. Być może pierwszy raz. Chciałbym doświadczyć tej niesamowitej miłości. Jeżeli w Twoim sercu zrodziły się takie pragnienia, to zachęcam Cię do tego, abyś jeszcze dziś, przed zachodem słońca, porozmawiał o tym z Bogiem, pojednał się z Nim w modlitwie i koniecznie dał o tym znać bratu Grzegorzowi czy innym starszym ze wspólnocie. Niech nam wszystkim dobry Pan Bóg błogosławi. Pomódlmy się na koniec.